Drodzy braterstwo, witam Was wszystkich z tego miejsca. Ja także zacznę od pozdrowień od naszego zboru w Chełmie, od mojej żony i od mojej córki Ani Nowickiej, których odwiedziłem wraz z rodziną wczoraj i dzisiaj od nich jadę. Oni także prosili, żeby ich pozdrowienia tutaj do Was przesłać. Mój dzisiejszy temat może niektórych zaskoczy, ponieważ przerwę moją serię o cechach członków której śmierci. Przerwę, nie kończę. Wrócę do niej na następnych spotkaniach. Dzisiaj natomiast chciałbym przedstawić inny wykład, który wydaje mi się jest bardziej na czasie w tej chwili w związku z tym, że różne osoby, różni z nas, różni bracia bronią prawdy albo bronią błędu, którą uważają za prawdę. To może nieważne, każdy ma jakąś tam prawdę, której próbuje bronić, ale często ta obrona jest wykonywana w sposób taki, który się Bogu na pewno nie podoba. Myślę zatem, że dobrze będzie dla nas wszystkich, żebyśmy sobie powiedzieli coś na temat obrony prawdy. Takiej prawdy, jaką ona dla każdego jest. Każdy może mieć taką prawdę, jaką widzi, niech jej broni, ale metody, jakie są do tego używane, powinny być takie, które Bóg aprobuje. Zatem mój dzisiejszy temat to obrona prawdy. Po prostu, w normalnym tego słowa znaczeniu, obrona prawdy. Ten wykład rozpadnie się na dwie części w naturalny sposób. Najpierw powiem o konieczności obrony prawdy, a potem powiem o metodach obrony prawdy. Czyli takie dwie części, jak było od mojego przedmówcy, też takie jak gdyby dwa obrazy. U mnie może obrazów nie będzie dwóch, ale dwa podtematy się z tego zrobią. To, że prawdy trzeba bronić wtedy, gdy ona jest atakowana, jest chyba oczywiste dla każdego. Nawet ludzie tego świata, porządni ludzie tego świata, gdy prawda, sprawiedliwość są gwałcone, naruszane, czują się w obowiązku stanąć w obronie prawdy albo sprawiedliwości. Nie przechodzą obok. Tylko że w ludziach tego świata ta prawda jest przez nich broniona i sprawiedliwość do pewnego punktu, a tym punktem zwykle jest jakaś strata, którą mogą oni odnieść. Będą bronić prawdy i sprawiedliwości, gdy ich interesy nie są zagrożone. Dla samej zasady, owszem, bo większość ludzi pomimo upadku stoi po stronie prawdy i sprawiedliwości i świadomie, nie mając z tym żadnego interesu, nigdy nie poprze nieprawdy i niesprawiedliwości. Ale gdy ich interesy osobiste się pojawią, to znaczy coś mogą stracić albo czegoś nie zyskać, to wtedy są gotowi pójść na daleko, daleko idący kompromis. Do tego stopnia, że mogą mówić, że było inaczej niż było. To na przykład widać przy wypadkach drogowych, kiedy winowajca, który gdzieś tam komuś wyjechał, był sprawcą wypadku, gdy jest pytany przez policję, jak to było, mówi inaczej niż było. No bo on chce uniknąć kary. Więc wtedy dla niego prawda nie ma znaczenia. To jest powszechne w dzisiejszym świecie wśród ludzi. Lud Boży powinien stać po stronie prawdy i sprawiedliwości za wszelką cenę, bez względu na straty, jakie może z tego tytułu ponieść. Nie ma żadnej straty, która by usprawiedliwiała odejście, pójście na kompromis i nie staniecie w obronie prawdy czy też sprawiedliwości, zależnie co w danym momencie jest, czego naruszenia jesteśmy świadkami w jakiejś sytuacji naszej życiowej. Mamy znany wszystkim werset w Biblii Judy 3, który o tym mówi. Przeczytam go, bo w jego treści jest bardzo ważne stwierdzenie, które zobowiązuje dziecko Boże do obrony prawdy. Judy 3. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napominać was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz została przekazana świętym. Czy widzimy tutaj pierwszą część tego wersetu? Zabierają się z całą gorliwością do pisania do was o czym? O naszym wspólnym zbawieniu. Mówi, w związku z tym, że przygotowywałem się od pewnego czasu, zabierałem się do napisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, to uznałem za właściwe was napomnieć, żebyście podjęli walkę o wiarę. Raz świętym podaną. To znaczy, jak nie będziesz walczył, narażasz swoje zbawienie, bo on tutaj nawiązuje do naszego zbawienia i o tym zbawieniu chce pisać i nic innego nie wspomina, tylko od razu przechodzi do zwrócenia uwagi na konieczność obrony prawdy. Brown Johnson w tomie trzecim na stronie 169 komentuje to, ja to przeczytam również, komentuje te słowa i mówi to jeszcze, że tak powiem, precyzyjniej, rozwijając te myśli. Lud Boży ma pokojowe nastawienie i z własnej woli nie niszczy pokoju. On szuka pokoju i dąży do niego. Kłótliwość jest mu więc obca jako nowym stworzeniom i nie ma on nic wspólnego z tworzeniem konfliktów. Chociaż jest pokojowy, nie jest pokojowy za każdą cenę. Przede wszystkim jest czysty. a w celu zachowania czystości doktryny i życia raczej zerwie pokój, niż zachowa go kosztem zasad. Wszyscy jesteśmy oczywiście głęboko zasmuceni brakiem pokoju wśród ludu Pana przez ostatnie 22 lata. Tutaj komentarz ode mnie, wiadomo o co chodziło, prawda? O Rutherforda i odchodzenie od prawdy paruzji, jaką oni wtedy otrzymali. Chętnie wracam do cytatu. Chętnie utrzymalibyśmy pokój, gdybyśmy mogli zrobić to w harmonii z zasadami. Jest to jednak niemożliwe dla miłujących prawdę, którzy widzą wprowadzanie oczywistych i złych zmian w stosunku do wiary raz świętym podanej, co czynią wodzowie towarzystwa, szczególnie J.F.R. Rutherford. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Powtórzę ostatnie zdanie raz jeszcze. To jest dokładnie to samo, co Judy, tylko Judy napisał, zabierając się do Was napisać o naszym wspólnym zbawieniu. Chciałbym Wam uwagę zwrócić, żebyście walczyli o wiarę, czyli o ten zestaw prawd, które zostały podane. A Brother Johnson to ujął w ten sposób. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem, niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Czyli te same myśli, tylko bardziej rozwinięte. Jest także obowiązek niezbędny do zachowania wierności. Niewalczenie o prawdę jest przyczynkiem do niewierności. Zatem niebronienie prawdy to niewypełnienie naszego obowiązku przed Panem. Innymi słowy, możemy to nazwać tak zwanym biernym rewolucjonizmem. Bierny rewolucjonizm, bardzo wielu jest biernych rewolucjonistów, ich jest więcej niż tych aktywnych rewolucjonistów. Bo rewolucjonizm jest aktywny, bo niektórzy tworzą nowe nauki, nowe zarządzenia, to są aktywni działacze rewolucyjni, wodzowie można powiedzieć, przywódcy rewolucjonizmu, ale w rewolucjonizmie mogą brać udział wszyscy. Dokładnie, dosłownie wszyscy. Najmniejszy brat, najmniejsza siostra, jaka jest, gdziekolwiek się znajduje wśród ludu Bożego. Bo rewolucjonizm nie polega tylko i wyłącznie na tworzeniu błędów i złych praktyk. To jest ten aktywny, czynny, gorszy rewolucjonizm z pewnością. Ale rewolucjonizm ma jeszcze dwa inne swoje oblicza. I te dwa inne oblicza sprawiają, że dosłownie każdy z nas, bez względu na to, jaką funkcję pełni lub nie pełni w zborze, wśród ludu Bożego, może być takim rewolucjonistą. Pierwsze to inne oblicze rewolucjonizmu, tego biernego. Zacytuję stronicze prawdy angielskie, bo tu widzę, mam PT, czyli to będzie angielska, rok 40, strona 176, ale większość tego jest także w polskim, tylko że ja się cały czas czuję lepiej w angielskiej literaturze, tam lepiej mi się szuka. Tam Brother Johnson pisze o objawianiu dobrych lewitów. Wiemy, że dobrzy lewici to byli tacy, którzy nie protestowali przeciwko prawdzie, tylko przeciwko zarządzeniu Epifanii. Ci źli lewici natomiast to protestowali, buntowali się przeciwko i prawdzie Epifanii, i zarządzeniu Epifanii. Natomiast ci dobrzy, tak zwani lewici, mieli pół pola mniej do protestowania, nie występowali przeciwko prawdzie, ale w zarządzeniach coś im się nie podobało. I gdy Brother Johnson pisze o objawianiu takich dobrych lewitów, czy nie takich bardzo, bardzo złych, to pisze tak. Coraz bardziej objawiają się dobrzy lewici. Między innymi przez ospałość w studiowaniu i głoszeniu słowa i możemy być pewni także przez będącą tego wynikiem ospałość w praktykowaniu słowa i cierpieniu we właściwym duchu dla tego słowa, nawet jeśli to ostatnio wymienione rzeczy nie są widoczne na zewnątrz. Bradżoli wspomina o tym wykładzie quasi wybrani z roku 55. W pierwszej godzinie 16 minucie mówi: tak, można zostać rewolucjonistą przeciwko zarządzeniom przez niestudiowanie prawdy. A cytat Brother Johnsona: ospałość w studiowaniu prawdy i głoszeniu słowa, ospałość w praktykowaniu słowa i cierpieniu we właściwym duchu dla tego słowa. Kto nie studiuje albo boi się pocierpieć dla słowa, gdyby stanął w obronie prawdy, staje się biernym rewolucjonistą. Bo dziecko Boże, każdy przecież z nas chciałby nim być, dziecko Boże ma obowiązek znać wolę swego ojca. Tak jak dziecko w rodzinie ma obowiązek wiedzieć, co rodzice od niego oczekują, a czego nie. A gdy tą wolę ojca pozna, powinno to dziecko Boże tą wolę ojca swego pełnić. Bóg każe zarówno tych, którzy znają wolę i jej nie pełnią, jak i tych, którzy nie znają i nie pełnią. Mamy to wyraźnie napisane w Łukasza w 12 rozdziale, co też odczytam chociaż pewnie Bethesło kojarzam od razu to stwierdzenie, ale przy okazji jakby ktoś miał wątpliwości, dlaczego nasz Pan tak powiedział, to będziemy rozumieli, dlaczego nasz Pan powiedział, że sługa, który nie zna woli Pana, no i jej nie pełni, odniesie mniejsze karanie, ale odniesie. Tak mówiłem, Łukasz 12, 47 i 48. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według woli Jego, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać, komu wiele powierzono, od tego więcej się będzie wymagać. Taka jest boska zasada także wobec nas. Drugie oblicze biernego rewolucjonizmu, dostępne absolutnie dla każdego z nas, to, i tu znowu się posłużę cytatem z czwartego tomu epifanicznego, mamy go, strona 120, dotyczy konieczności zrywania społeczności kapłańskiej z objawionymi utraceszami koron. Ale ja go zacytuję z Teraźniejszej Prawdy, 55 rok, angielskiej, Bargioli powtarza to i w nawiasie daje komentarze, ale te komentarze rozwijają myśli, więc będzie szerzej. Jesteśmy przekonani, że niezerwanie takiej społeczności, w nawiasie, brat Joli dodaje, brak działania, bierność, koniec nawiasu, doprowadza do tego, że ci, którzy tego nie uczynią, nawias brata Jolego, pozostaną wierni, sami zostaną objawieni jako utracisze koron, ponieważ nieuczynienie tego jest rewolucjonizmem wobec jednego z boskich zarządzeń. I znowu nawias się otwiera i brat Joli tam dodaje, niewątpliwie wielu dobrych lewitów, którzy rewolucjonizują przeciwko zarządzeniom Epifanii, lecz nie jej prawdą, zostało objawionych kapłanom przez tak bierny rewolucjonizm przeciwko jednemu z zarządzeń Boga. Koniec cytatu. Czyli niezerwanie społeczności kapłańskiej z tymi, którzy byli wielką kompanią, było rewolucjonizmem wobec boskiego zarządzenia, bo Bóg oczekiwał, że zerwą. Że maluczkie stadko kapłani zerwą społeczność kapłańską, czyli nie będą mieli wspólnego stołu z chlebami, wspólnego świecznika, czyli nie będą mieli wspólnych praw, którymi by się karmili. Musiałoby to nie zerwanie, żeby się do nich nie odzywać. Społeczności kapłańskiej. I jeżeli ktoś tego nie uczynił, to pomimo tego, że sam niczego innego złego nie zrobił, za sam fakt niewykonania takiego zerwania stracił koronę. Czyli podsumujmy, bierny rewolucjonista zatem ospałość w studiowaniu prawdy i brak gotowości do cierpienia dla tej prawdy lub także brak działania, kiedy powinno się działać. Na przykład niestosowanie się do wezwania z Judy 3, gdzie jest powiedziane, że ze względu na wasze zbawienie piszę wam, żebyście tak stawali w obronie prawdy raz świętym bodanym. Kto tego nie wypełnia, nie wypełnia boskiego zalecenia. A niewypełnienie boskiego zalecenia to niewierność. Jak powinna wyglądać taka obrona? Bo teraz przechodzę do tego drugiego wątku, o niej więcej będę mówił niż o samej potrzebie obrony prawdy. Zacznę od tego, że obrona prawdy i sprawiedliwości powinna się rozpocząć od nas samych. Powinniśmy w sobie sprzeciwić się błędowi i w sobie sprzeciwić się niesprawiedliwości. Przede wszystkim, bo tylko to nas uczyni skutecznymi albo bardziej skutecznymi obrońcami tejże prawdy i sprawiedliwości na zewnątrz. Da nam też prawo do takiej obrony. Także pamiętajmy, żebyśmy zaczęli bronić prawdy i sprawiedliwości od odrzucenia błędu i niesprawiedliwości w nas samych. Największą bitwą, jaką każdy z nas musi stoczyć, to bitwa z samym sobą. Brat Tomek mówił, że to jest na śmierć i życie bitwa. No i zgadza się, to jest bitwa na śmierć i życie. Bitwa z samym sobą. To przede wszystkim od wyniku tej bitwy zależy nasze zbawienie. Będzie albo nie będzie, albo będzie lepsze lub gorsze. W klasie takiej, czy też innej, chociaż większość klas tych wyższych już jest zamknięta, prawda? Ale wciąż jeszcze obóz Epifanii to część klasy restytucyjnej, która ma mieć lepsze imię niż reszta klasy restytucyjnej. A to lepsze imię to nic innego jak więcej ducha Pana, ducha Boga w moim umyśle, woli i sercu. Czy nie warto być wiernym teraz, żeby na wieki, wieki, nie ma końca temu życiu, życie wieczne nie ma końca, żeby w życiu wiecznym, które nie ma końca, mieć więcej boskich myśli w swojej głowie, więcej boskich uczuć w moim sercu i więcej boskiej woli w mojej woli? Klasa restytucyjna też będzie doskonała, też dopną do tego minimalnego poziomu, ale tak jak zawsze między członkami tej samej klasy są różnice, tak samo będzie w klasie restytucyjnej. Gdy Izajasz mówi o lepszym imieniu od synów i córek, to ma na myśli lepsze imię dla klas, dla obozowców Epifanii niż synów i córek restytucji. A to lepsze imię możemy właśnie tylko przed Nowym Przymierzem rozwinąć. W tych złych warunkach, w których trzeba często pocierpieć, coś stracić na rzecz dobrej świętości i sprawiedliwości i prawdy, a pod nowym przymierzem takich warunków, żeby cierpieć dla prawdy i sprawiedliwości, nie będzie. No a jeśli zajdzie potrzeba obrony prawdy i sprawiedliwości przed atakami innych, to jak powinna być ona prowadzona? W odpowiedni sposób. Przede wszystkim powinna być wymierzona w błąd albo w grzech, zależnie od znowu czego to dotyczy, a nigdy w błądziciela czy też grzesznika. Pod grzesznikiem powiem, grzesznika równa się człowieka albo równa się brata i siostrę, prawda? Bo, czyli gdy bronimy prawdy, to nie atakujmy brata ani siostry, który wierzy i sądzi inaczej. Atakujmy błąd, który on propaguje, bo to będzie obroną prawdy. Niestety obrona prawdy w wykonaniu wielu braci polega na atakowaniu tego brata lub tej siostry, która to mówi. Natomiast sam błąd jest często postrzegany na boku, niedotykany w ogóle i nawet nie wiadomo, o co chodzi. Słyszy się różne słowa pod adresem człowieka, a nie wiadomo, co ten człowiek przeskrobał. No niechby się wykazało jego błąd i ten błąd, i tym błędem należało się by zająć. Trzeba umieć zrezygnować z gniewu, nienawiści, złośliwości i walki, a jeszcze lepiej rozwinąć sobie charakter wcześniej taki, który nie będzie kazał rezygnować z tych żywych rzeczy, gniewu, nienawiści, złośliwości i walki, bo po prostu nie będziemy mieli do tego skłonności. No ale jeżeli mamy, to trzeba umieć zrezygnować, zahatamować to, żeby była to rzeczowa obrona prawdy w odpowiednim duchu. Trzeba też umieć rozpoznać, czy dana sprawa warta jest obrony, czy jest dostatecznie ważna, by ryzykować powstanie niepokoju. Bo bardzo często obrona prawdy spowoduje, że będzie niepokój, a niepokój prowadzi do rozłamu, czego wszyscy jesteśmy świadkami w ruchu, którego częścią byliśmy jeszcze niedawno. Więc trzeba się zastanowić, czy sprawa jest na tyle ważna, by ryzykować taki niepokój, takie zamieszanie i taki podział wśród braci. Innymi słowy, nie należy robić z igły widły, jak to mówi nasze polskie powiedzenie, i nie należy stawać w obronie rzeczy mało istotnych. Nawet jeżeli się w danej kwestii z kimś różnimy, na przykład ja osobiście uważam, że kwestie chronologii są takimi rzeczami. Czy coś było w tym roku, czy w innym roku, tam gdzieś w przeszłości, czy coś, to nie ma żadnego praktycznego związku ani przeniesienia. Jest wynikiem, nie wiem, studiów, badań, archeologów i ktoś cytuje takie dane, ktoś inne dane, staje za tym rokiem albo za innym rokiem, chyba że to się wiąże z czymś takim, że już jest nowe przymierze, niektórzy wyliczą i no to wiadomo, że trzeba stanąć w obronie tego faktu, że nowego przymierza nie ma i pokazać, że gdyby było nowe przymierze, to by się działy rzeczy tam opisane, czyli prawo Boże byłoby wypisywane na ludzkich sercach, a widzimy, że raczej na niczyim sercu nie jest ono wypisywane. Przy okazji wiem, że są bracia chrześcijanie, którzy twierdzą, że nowe przymierze działa już od naszego Pana. Zatem gdzie efekty działalności tego, co o czym pisał Jeremiasz? Gdzie to prawo Boże wypisywane na czyimkolwiek sercu? Jeżeli by było nowe przymierze, to byłyby rzeczy jemu towarzyszące obecne i widoczne. Takie rozpoznanie, czy sprawa jest ważna w ogóle obrony, czy nie jest to jakaś mała, nieistotna rzecz, na którą można uwagę zwrócić, ale nie robić tego, nie kruszyć kopii, jak to się mówi wokół tego, to jest wtedy, kiedy ktoś ma jakąś swoją ulubioną teorię. Niektórzy z nas mają takie ulubione teorie, swoje własne. Nie mają one większego znaczenia, ale dla jego autora mają. No bo to jest jego teoria i jemu się wydaje, że wszyscy powinni widzieć tą rzecz, jak on widzi, no i będzie o nią walczył na śmierć i życie. Trzeba umieć dostrzec, że to jest sprawa mało istotna. Ja tak uważam, to jest dla mnie ważne, ale nie musi być ważne dla wszystkich. I żeby o to nie prowadzić walki, bo takie walczenie, jakieś małe, nieistotne sprawy, tylko prowadzi do niepotrzebnego niepokoju, a autora czegoś takiego jeszcze bardziej tak pompuje w niego pychę, że jest autorem czegoś takiego, o co aż tak bardzo trzeba walczyć. Motywem do obrony prawdy nie może być także chęć wywyższenia się, samouwielbienia, pokazania swojej mądrości, wyższości, na przykład żeby pociągnąć uczniów, ale tylko i wyłącznie powinna ta obrona wynikać z miłości do Pana, prawdy i braci. W takiej kolejności. Pan, prawda i bracia. Bracia są na trzecim miejscu. Nie z miłości do braci, nie z miłości do rodziny, ani czegokolwiek innego. Miłość do Pana, prawdy i dopiero braci na końcu powinna być motywem naszej obrony. Należy oczywiście jak najdłużej zachować jedność i pokój z tymi, którzy zaczynają błądzić, zaczynają mówić inaczej, ale oczywiście nie za wszelką cenę. Nie za cenę prawdy, Tutaj dam dwa cytaty. Efezów 4, rozdział 1 do 3. Efezów 4, 1 do 3. Przeczytam. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. No, ten cytat zachęcałby nas do zrobienia wszystkiego, tylko żeby był pokój. Ale Jakub 3,17 stawia już granicę temu naszemu, tak, naszej chęci utrzymywania pokoju, bo mówi tak, Jakub 3,17, mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, a następnie miłująca pokój i jeszcze łagodna, ustępliwa, to już jest mniej ważne. Czyli widzimy, jeżeli chce być mądrzy w oczach Pana i kierować się Jego mądrością, to mądrość nam każe przede wszystkim być czystym. I to, co cytat Brata Johnsona również o tym samym mówił, ten, który był na początku. Czystość prawdy jest najważniejszą rzeczą, ponieważ jest to jedyna rzecz, prawda, która nas łączy z Bogiem. Co innego nas łączy z Bogiem niż prawda, którą On nam dał. Zapisał ją tutaj, a jeżeli jest trudna, jeżeli jest w pewnych fragmentach ukryta pod siedmioma pieczęciami, to użył pewne narzędzia, przez które to wyjaśnił to, co jest pod pieczęciami. Doktryny, proroctwa i typy są pod pieczęciami, ale cztery pozostałe kierunki myśli biblijnej są napisane na zewnątrz. Każdy może czytać. Ale to, co pod pieczęciami, Jezus rozpieczętowuje i daje tym, których trzyma w swojej prawej dłoni. Powiedział tak w pierwszym rozdziale objawienia. Wszelkie wypaczenia prawdy oddalają człowieka od Boga proporcjonalnie do stopnia tego wypaczenia. Dlatego tak bardzo jest cenna prawda jak najczystsza. Bo proporcjonalnie do stopnia jej wypaczenia jesteśmy wypaczeni albo odprowadzeni od Boga. Podziały wśród chrześcijan są wynikiem lekceważenia i utraty tej wiary raz świętym podanej. A ta wiara to zestaw nauk, praw, które Bóg podał na przestrzeni wieków. I podziały wśród chrześcijan są właśnie wynikiem tego, że bardzo wielu chrześcijan lekceważy sobie tą prawdę, ten zestaw nauk, który Bóg podał. Bo gdy ktoś wypacza jakąś prawdę, to ktoś inny albo przy tej prawdzie stoi, albo też ją wypacza, tylko inaczej. A efektem nie może być innego jak podział. Bo mogą być różni bracia, którzy różnie wypaczają, to się podzielą. Albo mogą być bracia, jedni wypaczają, drudzy stoją w obronie tej czystości i też się podzielą. Prędzej czy później to nastąpi. A każde popadnięcie w błąd ma taką cechę, że jest progresywne. To znaczy postępuje. Nie jest on ciągle takie samo. Ono się powie, bo błąd prowadzi do kolejnego błędu. Wnioski, konsekwencje z jednego błędu prowadzą do kolejnego błędu, bo trzeba jakoś usprawiedliwić, wyjaśnić ten pierwszy błąd. A teraz pewien obraz biblijny na temat metody bronienia prawdy. Ktoś powie, czy jest w Starym Testamencie obraz, jak należy bronić prawdę? No, myślę, że w Starym Testamencie jest wszystko, co nam jest potrzebne, poukrywane w różnych symbolach. I Bóg także zadbał o to, żeby bardzo konkretnie powiedzieć, jak nie bronić prawdy. A że jest to w Starym Testamencie, symbol jest bardzo wymowny i ostry. I takiego nam potrzeba. Może czasami taki symbol bardziej przemawia do czyjejś wyobraźni niż wezwania apostołów z Nowego Testamentu, aby robić wszystko w Duchu Pańskim. Mam na myśli 5 Mojżeszową, 25 rozdział, 11 i 12. 5 Mojżeszowa, 25, 11, 12. Niektórzy bracia się na pewno zaskoczą tym, co przeczytam, ale czytam z Biblii i to ma znaczenie. Zaraz sobie je wyjaśnimy. 5 Mojżeszowa 25, 11, 12. Jeżeli dwaj mężczyźni będą się bić ze sobą, a podbiegnie do nich żona jednego z nich, aby wyrwać swego męża z rąk tego, który go bije, i wyciągnie swoją rękę i pochwyci tamtego za jego narządy wstydliwe, to odetniesz jej dłoń. Oko twoje nie ulituje się. Zapewne ktoś ma wątpliwości, czy ten obraz cokolwiek znaczy. Może tak była taka tam zasada, żeby tak ukarać żonę, która w obronie męża pozwoliła sobie na taki chwyt. To zanim przejdę do wyjaśnienia tego zapisu, to chciałbym cofnąć się do wersetu 4. Ten sam rozdział, u mnie to jest na stronie obok, czyli 5 Mojżeszowa 25:4, żeby pokazać, że różne zapisy w Starym Testamencie, różne zakazy, nakazy, zalecenia, jakie Bóg dał, to nie dotyczyły głównie Żydów, No i chodziło o tą kobietę, która za te narządy wstydliwe chwyci innego człowieka, którego jej męża bije, w końcu broniła swego męża. Przeczytam werset czwarty. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Tak to jest napisane, prawda? Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. No i co? Chodziło Bogu o to, żeby woły miały co jeść? Jak to zapisał? Czy chodziło Bogu o coś, co w tych wołach jest ukryte? Jak ktoś nie wierzy, to niech zobaczy, jak Paweł do tego podszedł. 1 Koryntów 9 rozdział. Paweł będzie mówił o tych wołach. Odwoła się do tych wołów. Ja też się odwołam, żebyśmy zobaczyli, bo wiem, że poza braćmi epifanicznymi większość badaczy, nawet o korzeniach paruzyjnych, nie uznaje różnych typowości zapisów Starego Testamentu. Wolą przychodzić o tego szerokim łukiem, a to pewnie z tego powodu, że wiele obrazów kłułoby w oczy błędy, które wyznają. Więc 1 Koryntów 9, rozdział 9-10. Czytam, co Paweł pisze o tym tekście o wołach. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. I słuchajmy, co teraz Paweł pyta. Czy Bóg mówi to ze względu na woły? Nie czytając dalej, to jak powiemy? Ze względu na woły, czy ze względu na coś innego? No nie coś innego. I Paweł mówi, to nie chodziło wcale mu o woły. Nie, czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? W następnym wersecie pisze. Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać z nadziei, a młocarz młócić z nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Wyjaśnił. Więc wzorując się na pytaniu Pawła z 9 tego wersetu, tak, 1 Koryntów, moglibyśmy zapytać, czy to, co jest powiedziane o tej kobiecie i tych dwóch bijących się mężczyznach, jest powiedziane ze względu na tych dwóch mężczyzn i tą kobietę? Czy też tutaj znowu jest coś dla nas pokazane, coś jej wiele ważniejszego i ta kara dla tej kobiety w postaci ucięcia jej ręki, nie chodziło o tą kobietę, żeby jej odciąć rękę, tylko chodzi o nas, którzy takie narządy wstydliwe będą chwytać i Bóg będzie kazał obcinać ręce tym osobom. Będzie sam obcinał te ręce, no bo oczywiście symboliczne ręce, nie literalne. Zanim przejdziemy do tej zasady, to jeszcze odwołam się do innego zapisu, bo chciałbym mocno przekonać, wiem, że różni są nasi słuchacze, że to jest nagrywane, potem różne osoby słuchają, a że Stary Testament w swoich różnych zapisach jest niedostrzegany i często jest nawet lekceważony, że to nic nie znaczy, wielokrotnie jest przekonywałem, gdy chciałem się powołać na obraz coś z Żydów, to to tak było dla Żydów napisane, to ich tylko, to nie chcę w ogóle żadnego wyjaśnienia z tego wyciągnąć, więc chciałbym jeszcze wzmocnić, że to ma znaczenie, a chciałbym to wzmocnić czym? 4 Mojżeszowa, 15 rozdział, 32-36. Inna historia ze Starego Testamentu, inne boskie zalecenie, inna kara za coś tam. I znowu, czy chodziło o tego człowieka, który tam coś takiego zrobił? Tak, czytam 4 Mojżeszowa 15 od 32 do 36. A gdy synowie Izraelscy przybywali na pustyni, napotkali człowieka zbierającego drwa w dzień sabatu. Ci, którzy go napotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Arona i całego zboru. I osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić. I Pan mówi do Mojżesza, mąż ten poniesie śmierć. Niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. I wyprowadził go cały zbór poza obóz, ukamienowali go i umarł, jak Pan nakazał Mojżeszowi. I zadajemy to samo pytanie. Czy Bóg kazał ukamienować tego człowieka zbierającego drwa w sabat ze względu na tego Żyda, który to robił? Czy też ze względu na nas? Kazał tego Żyda, który drwa zbierał w sabat, ukamienować. Czy zbieranie drew w sabat jest gorsze? Może czyje? Nie. Czyje zbieranie drew w sabat jest gorsze i zasługuje na większą karę? To literalne, który tam Żyd wykonywał? Czy gdy my zbieramy drwa w sabat? Czy to, które my wykonujemy? Na czym polega zbieranie drew przez nas, które zostało ukryte w tym symbolu? I każdy znowu odpowie, to wszystko jest ze względu na nas. Nie chodziło o tego człowieka, który w sabat zbierał drwa. Odpowiedź, jeśli chodzi o to, no bo jak już zacząłem, to wypada dokończyć. Odpowiedź, jeśli chodzi o to zbieranie drew, mamy Żydów w 4 rozdziale. Zobaczmy. Żydów 4 rozdział. I wersety 3 i 4. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. I potem 9-11. A tak pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. On tam wykazywał, że Żydzi do odpocznienia nie weszli, że to, co za Jozuego było, to nie weszli. I wciąż apostoł mówi, że odpoczynek, sabat, wejście w sabat jest ciągle otwarty. Pozostaje dla dziecka Bożego w czasach, w których pisał Paweł list do Żydów. A tak pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, nie zbiera drew już, odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa, tak jak Żydzi, u Żydów to było. I co Paweł wykazuje? Odpoczywamy, wchodzimy do odpocznienia, przestajemy zbierać nasze własne drwa, gdy dostrzegamy Jezusa, który za nas umarł, wchodzimy wiarą w Jego sprawiedliwość i odpoczywamy od naszych własnych uczynków. Nie zbieramy drew w sabat. Nasz sabat trwa cały codziennie. Nie tylko co siódmy dzień. Codziennie jesteśmy w odpoczynku. Bóg odpoczął od dzieł swoich, tak pisze Paweł. To znaczy, gdy człowiek upadł, to nie ratował człowieka. Bóg odpoczął od działania. Będzie Jezus, umrze, będzie usprawiedliwienie przez wiarę. On to dzieło, on będzie ratował tego grzesznika, który upadł. Ja odpoczywam od mojego działania. Ja z grzesznikiem nie mogę mieć do czynienia, ale przewidziałem w moim planie kogoś, kto się nimi zajmie, tymi grzesznikami. I tak jak Bóg odpoczął od bezpośredniego działania wobec grzesznego człowieka, tak i my powinniśmy odpocząć od naszych własnych wysiłków usprawiedliwienia się, czyli od zbierania drew. Zatem jeżeli chrześcijanin zbiera drwa, czyli próbuje się usprawiedliwić swoimi uczynkami, a nie trwa, nie odpoczywa w sprawiedliwości Jezusa, śmierć poniesie. Czy to w obecnym czasie, czy w wieku tysiąclecia. To jest właśnie zbieranie drew w sabat. I dlatego za zbieranie drew w sabat ten człowiek musiał umrzeć. Ale on umarł śmiercią Adamową. On wstanie. Ale na przykład podkreślenie wagi naszego ewentualnego zbierania drew, tak się stało. Zapomniałem, o których zacząłem. To już. Aha, to jeszcze jest chwilę. Jak za 10 lat chodziło o te minuty. Dziękuję. Czyli wracamy do naszej historii z 5 Mojżeszowej o tych dwóch mężach, którzy się pobili i o żonie jednego z nich, która się włączyła do tej bójki, żeby ratować swojego męża z rąk oprawcy. O tym, co jest ukryte w tym symbolu, mówi Paweł w drugim Tymoteusza 2:1-5. Drugi Tymoteusz 2:1-5. A ty więc, synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom, godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który by go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Bo jak ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. I mamy komentarz z Manny, brata Johnsona, 7 sierpnia. Brat Johnson komentuje ten werset, akurat ten drugi Tymoteusz 2:5 o tych stających do zapasów mówi. I komentarz brata Johnsona jest następujący. Kiedykolwiek za dokonanie szlachetnych czynów oferowana jest nagroda, na przykład życie wieczne, ustalane są reguły i warunki rządzące zachowaniem zawodników. Zwycięzca otrzymuje nagrodę tylko wtedy, gdy są one przestrzegane. Tak było w wypadku igrzysk greckich i tak jest w naszym biegu po życie wieczne. Pan postanowił, że tylko ci otrzymają nagrodę życia wiecznego w Królestwie, którzy kładąc życie w interesie boskiego planu, rozwiną charakter podobny do Chrystusowego. Warunki te nie będą zmienione ani uproszczone dla jednostek, które uważają siebie za szczególnych ulubieńców. Wszyscy traktowani są tutaj jednakowo, a życiem wiecznym w Królestwie koronowani są tylko ci, którzy są tego godni. Jeszcze raz środkowe zdanie. Zwycięzca otrzymuje nagrodę tylko wtedy, gdy warunki są przestrzegane. Pan postanowił, że tylko ci otrzymają nagrodę wiecznego życia w Królestwie, którzy kładą życie w interesie boskiego planu, rozwiną charakter podobny do Chrystusowego. Zatem, kim są ci dwaj mężczyźni, którzy się biją? Jeszcze sami, żona za chwilę przybiegnie i będzie ratować swojego męża. Ci dwaj mężczyźni to nikt inny jak dwaj bracia, którzy mają spór doktrynalny albo w kwestii zarządzeń, praktyki, biją się, mają spór. Żona jednego z nich, któregokolwiek z nich, to kto to może być? Zwolennicy. Ci, którzy się utożsamiają z punktem widzenia danego brata biorącego udział w tym konflikcie. Tak jak powiedzieli, pamiętamy przypowieść naszego Pana o trzech, no to było o gościach zaproszonych na wieczerze, a tam było trzech szczególnych. I jeden z nich, kiedy w godzinę wieczerzy sługa poszedł, żeby go zaprosić na wieczerzę, do której przyjął wcześniej zaproszenie, to się wymawiał, że żonę pojąłem i dlatego przyjść nie mogę. Tamta żona, wiadomo, nie chodziło o jego żonę literalną. Żona to ktoś bliski. Przynajmniej tak powinno być. Więc ta żona pokazuje osoby blisko, braci blisko, spokrewnionych, związanych z danym bratem. Tamte pojął żonę, to znaczy miał różne bliskie osoby, z którymi towarzystwo dla niego było cenne i jak Jezus zapraszał go w pierwszym adwencie, żeby za nim poszedł, no to jego kontakty towarzyskie i miłe osoby, które go otaczały, zatrzymywały go, bo gdyby poszedł za naszym Panem, to by stracił ich przyjaźń, ich bliskość. Skończyłyby się gryle, wspólne wczasy, kawki, ciasteczka, no i oni, bo on wiedział, że oni tak nie myślą jak on, więc jak pójdę za prawdą, za Jezusem, to chyba będę musiał z tych przyjaciół zrezygnować. I ta żona zatrzymała go i nie poszedł na ucztę. W naszym przypadku ta żona to są też właśnie bracia, którzy się utożsamiają z tymi bijącymi i ci są dla nich bliskimi. Oni im udzielają poparcia. Zatem żona, zwolennicy jednego z takich braci, w ramach udzielania poparcia mogą chwycić za narządy wstydliwe i w praktyce chwytają bardzo często. Dlatego mówię ten wykład. Żebyśmy my nie byli takimi chwytającymi. A co to oznacza chwycenie przez żonę, przez takiego blisko, osoby blisko związane z jednym z walczących braci za te narządy wstydliwe? Jest to bezczelne, bezwstydne, obraźliwe, pewne siebie, niegrzeczne lub w dowolny inny sposób niewłaściwe atakowanie przeciwnika, narażające go na szwank, narażające na szwank jego użyteczność dla Pana. Dlatego za narządy wstydliwe. Tak go załatwimy, że już nikt nie będzie go chciał słuchać. Tak mu charakter wypatrzymy, takie rzeczy o nim opowiemy, takie przymiotniki wobec niego użyjemy, że nie będą go chcieli słuchać. On już nic na polu prawdy dla Pana nie zrobi. To nie jest moje wyjaśnienie, jakby ktoś chciał sprawdzić. Angielska tęża prawda, rok 69, strona 24. Mówię angielska, no bo nie znam polskiej literatury. Nie wiem, czy to jest. Mam nadzieję, że może jest. Ci, którzy się są biegli, to potrafią to na pewno znaleźć. Czyli jeszcze raz powtórzę. Chwycenie za narządy wstydliwe to bezczelne, bezwstydne, obraźliwe, pewne siebie, niegrzeczne lub, to jest cytat z tejże prawdy, lub w dowolny inny sposób niewłaściwe atakowanie przeciwnika, które naraża na szwank przyszłą użyteczność tej osoby dla Pana. W języku polskim mamy takie też wyrażenie, cios poniżej pasa. Mniej więcej o to samo chodzi, prawda? Nie, nawet świat się brzydzi nieeleganckich ciosów. Ta metoda jest często używana w świecie polityków. Politycy, gdy mają jakiś spór polityczny na temat różnych programów swoich, to wolą znaleźć haki na siebie, poszperać w przeszłości tych ludzi i tym walić przeciwnika, zamiast wykazać, że jego program jest nic nie warty, że to jest nierealne. Nie, to wolą. To są metody tego świata, no szatańskie metody. Wielu z ludu Bożego stosuje te same. Dyskredytuje człowieka w oczach innych braci, tak żeby zniszczyć jego użyteczność dla Pana, żeby on już nie działał. Jaka jest za to kara? Za takie nieeleganckie zachowanie? Odcięcie ręki. Co oznacza ręka w Biblii? Służba. Pan odrzuca służbę takiego swojego sługi, który takie metody stosuje wobec innych braci, broniąc swoje prawdy, nawet jeżeli broni prawdy. Zwykle ci, którzy takie metody stosują, to nie bronią prawdy, tylko błędu. I dlatego, że bronią błędu, mają ducha błędu i tylko lubią takimi metodami się posługiwać, ale już to zostawiamy na boku. Nawet jeżeli wierzysz, że bronisz prawdę, nie możesz chwytać za narządy wstydliwe. Są to bardzo, bardzo wysokie standardy. Chyba nikt się chyba nie będzie dziwił, jeżeli powiem, że dotyczą one nie tylko żony, to znaczy tych tu bliskich, prawda? Tych, którzy opowiadają się za jakimiś braćmi biorącymi udział w sporze po tej samej stronie. Jeżeli tej symbolicznej żonie nie wolno chwytać za narządy wstydliwe, to bracia, którzy biorą udział bezpośrednio w tym konflikcie, w tymże sporze, też nie powinni się chwytać za narządy wstydliwe. To jest chyba oczywiste, ale typ akurat pokazuje to tę zasadę na, tak, na przykładzie żony. W literaturze prawdy, szczególnie epifanicznej, mamy całe mnóstwo obrony prawdy. Brad Johnson początkowo to tylko pisał, a to artykuły broniące prawdę paruzyjną. No, tak się rozwinęła prawda epifaniczna. W obronie spuścizny po paruzji Brad Johnson musiał jej bronić, broniąc tejże prawdy praw paruzyjnych przed różnymi wypaczeniami różnych grup lewickich. Zrozumiewał coraz więcej rzeczy, bo musiał mieć narzędzia do obrony tej prawdy paruzyjnej. Dlatego prawda epifaniczna i paruzyjna są w harmonii i w zgodzie. Bo ta druga, epifaniczna, wyrosła jako próba obrony tej pierwszej. Więc wiadomo, że są ze sobą blisko związane. To jak bracia, jak siostry, które niby mają inne korzenie, innych autorów, tutaj na ziemi innych autorów, bo w niebie ten sam, ale tutaj na ziemi innych autorów, a jednak tak się wzajemnie utrzymają za ręce, bo jedna wyrosła z obrony drugiej. Właśnie, to wracając jeszcze do tych. I Brad Johnson, pomimo tego, że tyle artykułów obronnych napisał w obronie prawdy przed różnymi autorami, czy znajdziemy w Starożytnych Prawdach jakieś aluzje do braci, którzy te błędy głosili, żeby ich oczernić, zdyskredytować? Pamiętam, ja nie pamiętam, mówił mi to brat Frank Janke, że w Polsce na konwencji brat Jolly miał odpowiedzi na pytania i też bracia mu zadali pytanie, jak umarł brat Jolly. Bo wiemy, że okoliczności śmierci brata Rutherforda były takie niejasne, prawda? No i bracia chcieliby się dowiedzieć coś sensacyjnego na ten temat. No a brat Jolly według tej zasady, że zwalczamy błąda, nie błądziciela, nie podawał żadnych szczegółów sensacyjnych na temat jego śmierci, tylko powiedział, że umarł, bo przestał oddychać. No i w ten sposób umarł Rutherford. Co widzimy w praktyce, jak się ta prawda jest broniona? Gdy pojawia się kwestia sporna, obiektem ataku często nie jest nauka, praktyka czy zarządzenie, będące przedmiotem sporu, lecz brat lub bracia za nią stojący. Nimi się zajmują. Próbuje się ich zniszczyć, to znaczy ich reputację, ich pozycję, ich wpływ na innych, czyli ich użyteczność na polu prawdy. Żeby nigdy już nie mogli na polu prawdy działać. Tak ich załatwimy. W oczach, no i kogo się da. Kogo tylko się da. A więc robią dokładnie to, czego Bóg nie aprobuje i za co odcina ręce. Odrzuca ich służbę. Bo czymże innym jest mówienie, że kimś kieruje pycha, gdy ktoś bierze udział w jakimś sporze, że jest pyszny, dlatego jest ten spór, że ma ambicje wodzowskie, że miłuje sam siebie, dąży do pochwał, stanowisk, że nie posiada ducha Chrystusowego, że jest zdrajcą w ogóle wobec prawdy, że obsesyjnie szuka nowych rzeczy, ma taką obsesję, że płynie po morzu niewiary, że nie ma prawa służyć Ewangelii nawet tym, którzy o to proszą. Tak, wy zapraszacie do służby tutaj niektórych braci i oni nie mają prawa przyjąć waszego zaproszenia, bo tylko słudzy określonej grupy religijnej mają prawo służyć. A nawet jak ktoś ciebie chce słucha, to ty musisz mu odmówić. Nie możesz mu opowiadać Ewangelii, nawet gdy on cię o to prosi. Nie masz prawa. W kogo są wymierzone takie słowa? W błąd czy w błądziciela? Nawet jeżeli uważają kogoś za błądziciela, prawda? Załóżmy, że tak jest. Często cechą takich ataków często jest to, że brakuje w nich konkretów na tematy istotne. Kwestie będące istotą sporu są przemilczane. Nie są dotykane, a zamiast tego jest takie granie na emocjach. Z jednej strony straszenie utratą łaski Pana, tych, którzy ewentualnie jeszcze mogliby ulec, tak, argumentom drugiej strony, a z drugiej strony jest poniżanie braci po przeciwnej stronie sporu, czyli chwytanie ich za narządy wstydliwe. Tak, żeby uśmiercić ich w oczach innych i tym samym zniszczyć ich wpływ. Powstaje pytanie, dlaczego bracia wolą atakować człowieka zamiast atakować nawet ostro? Nasz Pan ostro błędnie kiedy atakował. Brat Johnson ostro atakował różne błędy, czasami mówił nawet, sam się przyznawał, że za ostro, no ale atakował błąd. Więc dlaczego wolą atakować człowieka, brata, zamiast choćby ostro atakować błąd? Ich zdaniem błąd. Tak samo robili faryzeusze z naszym Panem Jezusem. Szukali problemu gdzie? W Jego naukach? Bali się ich chwytać, Jego nauk. Wszyscy mówili, że nie mówił nigdy ten człowiek. No jak można teraz mu coś zarzucać, jak każdy wie, nawet ci, którzy przychodzą go aresztować, odchodzą mówiąc, że tak nigdy człowiek nie mówił i co? i czego tu się przyczepić? No to może coś w jego pochodzeniu znajdziemy, może nie urodził się tam, gdzie trzeba i już będziemy mieli argument. Albo w jego różnych symbolicznych wypowiedziach, o, powiedział, że zbudźcie świątynię, a ja w 3 dni wystawię, czepimy się tego, rozdmuchamy to, rozedrzemy szaty, jeszcze żeby lud zobaczył, że to nas bardzo oburza i to będzie całe usprawiedliwienie, żeby go zabić. To wystarczy. Stworzymy taki teatr. I w tym teatrze, takim teatrem nawet, będziemy mogli samego sprawiedliwego Jezusa uśmiercić. Przypomina mi się wydarzenie ze zboru po śmierci brata Russella, zboru paruzyjnego jeszcze w Londynie, kiedy jeszcze była demokracja zborowa, jeszcze oni nie zdążyli odejść, bo to było tuż po śmierci pastora Russella, kiedy były wybory prowadzone według normalnych, standardowych zasad, które my mamy do tej pory, czyli głosują bracia w zborze na takiego starszego. I na brat, który prowadził zebranie starszych, na liście kandydatów spostrzegł kogoś, kogo nie chciał, żeby bracia wybrali. No ale bracia będą mieli głos, a to był brat najstarszy stażem, bardzo szanowany. Wiedział, że raczej przejdzie, jak dojdzie do głosowania. No ale jeszcze głosowania nie mogli zabrać, więc co brat zrobił? Teatrzyk. Gdy doszedł do jego nazwiska, przeczytał, mówi, o, tej kandydatury ja nie mogę podać pod głosowanie. Proszę brata tutaj siedzącego, żeby zajął moje miejsce i to przegłosował. Poszedł szmer po sali, o co chodzi? Co ten brat o nim wie, czego my nie wiemy? Dlaczego on nie może podać jego kandydatury pod głosowanie? I nie przeszedł. Wystarczyło taki teatrzyk zrobić. Teatrzyk, a większość nie pytała, o co chodzi, tylko no, skoro ten tak się zachował, to przeciwni musimy być i przegłosowali. Ale wracamy do mego pytania. Dlaczego bracia wolą atakować człowieka, brata, zamiast atakować ewentualny jego błąd? Są tylko dwie możliwe odpowiedzi. Poziom charakteru takich osób nie pozwala im na oddzielenie jednego od drugiego. Na oddzielenie błądziciela od błędu, który on głosi. Są wrogo nastawieni do błędu, w porządku, ale tą wrogość od razu przenoszą na błądziciela i zwalczają błądziciela. Automatycznie odczuwają do błądziciela to, co czują do błędu. Powodem jest pewnie albo krótki staż w prawdzie, nie zdążyli rozwinąć odpowiedniego ducha i nie mogą się odpowiednim charakterem posłużyć, albo, jeśli mają dłuższy staż, źle wykorzystana prawda. Nie wcielana w życie, lecz używana jedynie, bo tak też jest, prawda używana tylko do tego, żeby się nią chełpić i żeby pompować swoją wyższość, bo my mamy prawdę, a inni nie mają. No i w tej wyższości bycia prawdą żyją całe lata, a charakter stoi albo się cofa. Druga odpowiedź, dlaczego tak jest, wiedz, dlaczego wolą atakować człowieka, ewentualnego błądziciela, niż błąd, który ten ktoś głosi. Wiedzą, że sami są w błędzie, ale z jakiegoś powodu im znanego wolą w tym błędzie pozostać. Ich sprawa. Ale też skoro wiedzą, że są w błędzie, to wiedzą, że nie mają argumentów, że rzeczowo nie będą w stanie obronić swojej pozycji. Wobec tego lepiej atakować tych po stronie przeciwnej sporu, tak żeby zniszczyć ich wpływ, przypisać im różne cechy. Ulubione cechy to oczywiście pycha i chęć bycia wodzem. Lub jakieś praktyki im, co by tylko się może znaleźć. Jak w rodzinie się coś znajdzie, może żonę nie lubi, a może bije żonę, albo coś brzydko, ktoś słyszał, jak się do żony źle odezwał, a może od zboru odszedł, a może swój własny zbór zakłada. Wszystko, co tam się może znaleźć z jego życia. I głoszą to, rozpowszechniają to, w nadziei, że w ten sposób, niszcząc czyjąś reputację, nie będą musieli walczyć na argumenty z tym kimś. No bo co z nim rozmawiać? Zobacz, co on robi, co on zrobił. On tam, coś tam. No i to nie ma co jego słuchać. To, co on mówi, nie ma znaczenia. Sprawa się kończy. Słowa podsumowania. Ten wykład, zmieniłem właśnie, że tak powiem, moje plany na ten wykład, dlatego że czuję taki obowiązek przed Panem, żeby na to uwagę zwrócić nam wszystkim. Bracia po tej stronie sporu są mi bliżsi. Ani sam, ani nie chciałbym chwytać nikogo za narządy wstydliwe, ani nie chciałbym, żeby bracia, którzy są mi bliżsi duchowo, chwytali kogokolwiek. Są też bracia po drugiej stronie sporu, wobec których też nie chciałbym, żeby chwytali za narządy wstydliwe, bo narażają swoje własne poświęcenie. Jeżeli nie jest już za późno dla niektórych, bo nie wiem, ile razy można chwytać, zanim Bóg odetnie rękę, jak on na to patrzy, ale chwytów za narządy wstydliwe mieliśmy już bardzo, bardzo wiele. I dlatego uznałem za właściwe ten wykład powiedzieć i tym obrazem się Starego Testamentu posłużyć w nadziei, że może ktoś z tego skorzysta. Oczywiście nie mam wielkiej nadziei, że skorzystają liczne zastępy braci, No bo jeżeli nie słuchają słów naszego Pana, bo obrazu może nie wszyscy dostrzegają ze Starego Testamentu, ale o zawodniku i o żołnierzu, który walczy według zasad i musi walczyć, inaczej nie będzie uznany za dobrego żołnierza, ani za dobrego sportowca, wieńca nie dostanie, to jest wprost napisane. Jeżeli nie wierzą tym słowom, no to uwierzą temu, co ja mówię? Pewnie nie, ale może chociaż jeden. Jeżeli taki jeden chociaż się znajdzie, kto chwytał i przestanie chwytać i Pana przeprosi, że tak chwytał za narządy wstydliwe, to już będzie sukces. I życzę nam wszystkim błogosławieństwa z tych myśli i żebyśmy walczyli, jak przystało na żołnierzy Chrystusa w Jego duchu. Dziękuję, Paterstwo.